Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiam wszystkich Państwa. Zapraszam na rozmowy niedokończone dzisiaj. Bardzo ważny temat, bo ten temat będzie skupiony wokół bezpieczeństwa wakacyjnego. Witam serdecznie w naszym studiu panią nadkomisarz Monikę Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
Witam serdecznie.
Jest z nami pani podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Witam. I jest z nami pan podkomisarz Krzysztof Dankowski, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
Dobry wieczór.
Zbliżają się wakacje już niedługo. Niektórzy się cieszą, niektórzy mniej może się cieszą z tego faktu, no bo czasami jest więcej odpowiedzialności, ale wakacje też zdarzają się różne też niebezpieczne rzeczy. Bardziej ludzie są narażeni na niebezpieczeństwa, chociażby mieszkania.
Tak, tutaj należy zwrócić uwagę, że zanim wyjedziemy, oczywiście zawsze jest zamieszanie, czy wszystko zabraliśmy i wszystko jest ważne, bo tam, gdzie wyjedziemy, będzie nam wiele rzeczy potrzebnych, ale ważne jest to też, co pozostawimy po sobie, jak pozostawimy nasze mieszkanie, czy odpowiednio je zabezpieczymy. Oczywiście, jeżeli wcześniej nie pomyśleliśmy o tym, żeby zmieniać w jakiś sposób zamki lub pomyśleć o jakichś atestowanych, pomyślmy o tym, żeby może ktoś z naszego otoczenia spojrzał, miał baczenie na nasze mieszkanie. Jeżeli usłyszy hałas, zobaczy kogoś kręcącego się na klatce schodowej, czy się zaniepokoi i czy zapyta, czy przepraszam, może w czymś pomóc. Często to odstrasza złodziei. Poprośmy też taką osobę, jeżeli jest to możliwe, o wybieranie ze skrzynki listów, ulotek, bo to też jest sygnał dla złodzieja, że przez jakiś czas nie ma nikogo w domu. Zdarza się, że osoby obserwują nasze mieszkania. Jeżeli widzimy jakiś samochód długo stojący przed naszym blokiem, czy przed naszym domem gdzieś w pobliżu i osoby, które w nim siedzą, nie wysiadają, zadzwońmy na policję, powiedzmy, że to nas po prostu niepokoi i może po prostu patrol podjedzie i wylegitymuje te osoby. Dodatkowo, jeżeli możemy przed tym wyjazdem, pochowajmy wszystkie rzeczy, które są dla nas cenne. To, co najważniejsze, to dokumenty, biżuteria, jeżeli trzymamy w domu też pieniądze, co się rzadko zdarza, ale jednak się zdarza. Postarajmy się schować je w takie miejsca, gdzie złodziej może się nie domyślić. Najczęściej bywa tak, że osoby starają się gdzieś w bieliźniarce, pod pościelami. No tam złodzieje też bardzo chętnie zaglądają. Niech to będą miejsca takie, w których, o których tylko my będziemy wiedzieli, tylko my się domyślimy i oczywiście nie chwalmy się nikomu, że schowaliśmy w tak dobre miejsce, żeby się złodziej nie domyślił, bo taka informacja też powiedziana nawet przypadkowej osobie może dotrzeć też do osób, które będą zainteresowane naszym mieniem. Nie afiszujmy się też z naszym bogactwem. Tak naprawdę, jeżeli mamy jakiś dorobek, to jest tylko dla nas. Nie musimy się nim chwalić, bo te informacje też mogą dotrzeć do osób niepowołanych, takich, które no, raczej nie będą miały dobrych zamiarów też i względem nas na przykład.
Nieraz pojawiają się telefony, kogoś nie ma, ktoś dzwoni, no to wtedy też ma jasny sygnał, że kogoś nie ma w domu.
Może okazać się tak, że po prostu ktoś sprawdza. A czy jeśli oczywiście jest to domowy telefon, czy ktoś jest w domu, także to jest też, może to oczywiście wzbudzić naszą czujność, tak bym powiedziała, bo też nie przesadzajmy, nie każdy głuchy telefon będzie oznaczał, że po prostu coś złego się dzieje. Natomiast na pewno powinniśmy się zastanowić, czy to było raz, czy to się zdarzało częściej, czy to się zdarza zawsze o tej samej porze, czy też o różnych porach dnia, bo na przykład ktoś może chcieć sprawdzić właśnie o których godzinach nikogo w domu nie ma i to też jest dla nas jakiś sygnał. Przede wszystkim myślę też w uzupełnieniu tego, co powiedziała koleżanka, że ważne jest, jeśli mamy zaufanych sąsiadów, takich, których znamy, żeby im po prostu nawet powiedzieć o tym, że nie będzie nas dłuższy czas. Może nawet zostawić klucze, bo tak to już jest, że czasami takie rzeczy, które nie powinny się wydarzyć, zdarzają się wtedy, kiedy nas nie ma. Pęknie jakaś rura, jest problem, a te klucze pozostawione oczywiście zaufanym sąsiadom, którym możemy powiedzieć o tym, że wyjeżdżamy. Myślę, że to też jest niezły sposób na to. Chociażby, żeby oni mieli też dostęp do naszego mieszkania wtedy, kiedy będzie taka konieczność. Co do pieniążków i kosztowności, to ja bym też przekonywała, żeby te pieniądze zostawić jednak w banku. Większość ludzi już ma w tej chwili konta. Nie ma sensu zostawiać tych pieniędzy w domu. A rzeczy cenne, myślę, że mamy rodzinę też, jeżeli są to rzeczy rzeczywiście wartościowe, czy nie dać tego nawet na przechowanie do kogoś, kto po prostu tego przypilnuje. W przypadku straty, żeby było wiadomo, że to po prostu nie zginie. No i też dobrze jest zostawić do siebie sąsiadom numer telefonu, żebyśmy byli dostępni wtedy, kiedy będzie trzeba nas, będziemy po prostu potrzebni.
A którzy mieszkańcy są bardziej narażeni na takie włamania wakacyjne? Mieszkańcy miast czy mieszkańcy wsi?
Tak naprawdę chyba nie ma jednej takiej reguły. Tak naprawdę złodzieje są wszędzie, tak? Mogą wszędzie takie sytuacje się zdarzyć. Zdarzają się też takie sytuacje, kiedy pozostawiamy, wychodząc zaledwie na chwilę z naszego domu, pozostawiamy na przykład okno otwarte. I to jest już świetna sytuacja, kiedy złodziej wykorzystuje takie pozostawione okno, na przykład uchylone, otwarte, uchylony lufcik, bo nawet zdarzają się sytuacje, że i przez lufcik potrafią się dostać do wnętrza mieszkania. O. Tak, niestety. Taki, który zabiera. Ale też na przykład osoby pozostawiają uchylone balkony na noc, pozostając na przykład, mieszkając na parterze. To jest raczej sytuacja taka, która też może powodować to, że skusi nawet przypadkowego, ale złodzieja, tak?
Albo ułatwi.
I też jeżeli nawet pozostawiamy uchylone, bo czasami latem się zdarzy, że no nie da się okna zamknąć, dajmy na to, chcemy mieć dopływ świeżego powietrza w nocy, wieczorem, to starajmy się pochować nasze telefony komórkowe, torebki, torby z dokumentami i pieniędzmi w jakieś miejsce trochę trudniej dostępne, bo przeważnie złodziej szuka tego na przedpokoju. Jak wchodzimy do mieszkania, zamykajmy za sobą drzwi, bo też często taki tak zwany okazjonalny złodziej złapie za klamkę, jest otwarte, wszyscy gdzieś domownicy zajęci, albo jest jeden z domowników zajęty, dajmy na to, przygotowywaniem obiadu i nagle się okazuje, że brakuje torebki, jakiejś wierzchniej odzieży.
I wyjeżdżamy na wakacje, czyli podróż, bezpieczna podróż, wiadomo, zgodnie z przepisami, ale podczas tej podróży też czyhają nieraz jakieś niebezpieczeństwa. Warto pewnie o pewnych sprawach wiedzieć, pamiętać.
Ja myślę, że zacznijmy może od ruchu drogowego, który tutaj będzie bardzo istotną kwestią, ten ruch kołowy, a za chwilę powiemy o tym, jak zadbać o nasze bagaże, o to, jak bezpiecznie podróżować.
Myślę, że zanim przygotujemy się do podróży, powinniśmy zadbać o podstawę, żeby ta podróż odbyła się bezpiecznie. To znaczy przede wszystkim stan techniczny naszego pojazdu. No nie ma nic bardziej frustrującego, ani denerwującego pojazd, który się w drodze zepsuje. To są kłopoty związane z naprawą, z poszukaniem miejsca, gdzie to można zrobić. Kolejną rzeczą w okresie wakacyjnym mamy przewagę dobrej pogody raczej. Takie warunki pogodowe, sucha jezdnia sprzyja temu, że czasami jedziemy z prędkością większą. Większa prędkość, wszystkie czynniki, które oddziałują na pojazd, jest ich więcej i czasami zdarza się, że nie uda się pojazdu opanować. Zatem należałoby tą prędkość do warunków dostosować do swoich możliwości psychofizycznych przede wszystkim. I pamiętać o tym, że prędkość bezpieczna to nie jest ta, którą ustalił ustawodawca, bo ona oczywiście obiektywnie jest ustalona, możliwa na danym odcinku, ale to jest ta, którą kierowca potrafi opanować w sposób bezpieczny pojazd, przewieźć swoje osoby. Warto także pamiętać o urządzeniach do bezpieczeństwa, do przewozu dzieci. Jeździmy całymi rodzinami na wakacje, a zatem urządzenia do bezpieczeństwa, czy to są foteliki, czy chociażby takie specjalne siedziska, które dziecko podwyższają, umożliwiają prawidłowe przejście pasa bezpieczeństwa, takie, które spowoduje, że dziecko w przypadku zderzenia przez ten pas nie zostanie uduszone, tylko po prostu zabezpieczone. Uratowane. Warto to stosować nie tylko dlatego, że w chwili obecnej są surowe kary, bo są punkty karne, za to jest mandat dosyć wysoki, a zatem przede wszystkim myślę, że to nie powinna kara nas ku temu skłaniać, a bezpieczeństwo o zdrowie i życie naszej rodziny. Bo...
Może przypomnijmy, do jakiego wieku należy ten fotelik stosować, do jakiego wieku mamy obowiązek?
No, fotelik ochronny musi być stosowany do dzieci w wieku poniżej 12 roku życia lub 150 cm wzrostu. Jeżeli jeden z tych warunków jest spełniony, to znaczy dziecko ma na przykład więcej niż 150 cm, a mniej niż lat 12, wówczas może być przewożone bez fotelika ochronnego. Chciałbym zauważyć, że właśnie takim najważniejszym kryterium to jest ułożenie pasa bezpieczeństwa. On przebiegał w dwóch miejscach tak naprawdę, bo w części barkowej i tutaj to jest kluczowa sprawa, bowiem on powinien do barku przylegać w odpowiednim miejscu, a w pewnej odległości od szyi jednak, żeby w momencie, kiedy on się napręży, żeby nie naciskał nam na szyję, bo to może spowodować większe obrażenia po prostu, niż pomóc. I to jest takie przede wszystkim kryterium, bo nie zawsze, że tak powiem, trzeba się sugerować, że dziecko ma 151 cm, to ja nie będę woził fotelika, bo to chodzi tak naprawdę o bezpieczeństwo. I nawet jeżeli to dziecko ma więcej, a fotelik jest potrzebny, to myślę, że warto go w takiej sytuacji używać.
Czyli długa podróż też nieraz się szykuje dla takich zwykłych ludzi, którzy zwyczajnie sobie jeżdżą normalnie do pracy, to jest te 5 kilometrów, 10 kilometrów, a załóżmy chcą się wybrać na podróż, która, no nie wiem, 400 kilometrów, 500, może nawet i więcej.
Ja myślę, że tutaj trzeba pamiętać o tym, że to jest zupełnie inaczej, prawda, kiedy jedziemy w dłuższą trasę. No na pewno musimy zadbać o to, żeby być wypoczętym. Ten samochód, o którym mówił kolega, to oczywiście jest ważne. On musi być przygotowany, musi być sprawny, musi mieć sprawne światła, dobrze mieć ze sobą zapasową żarówkę, bo ona lubi się przepalić wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewamy. Dobrze sprawdzić też płyny, czy są płyn w spryskiwaczu i takie podstawowe rzeczy, ale to wszystko, jeśli kierowca będzie zmęczony, to właściwie nam nic nie da. Więc bardzo ważne jest również, żeby osoba kierująca była wypoczęta. Oczywiście najważniejsze jest, żeby była trzeźwa. Także dzień wcześniej, wieczorem, na pewno trzeba pomyśleć już o tym, że następnego dnia będę jechał i nie liczyć na to, że ten alkohol wyparuje i nie wykaże promili w organizmie wtedy, kiedy będzie na przykład kontrola policyjna, bo zupełnie inaczej się czujemy i inny jest odbiór, inaczej oceniam sytuację na drodze. Także przede wszystkim być trzeźwym i oczywiście wypoczętym. To myślę, są najważniejsze rzeczy. Jeśli dłuższy czas już jedziemy, teraz jest tyle miejsc, gdzie można się bezpiecznie zatrzymać, rozprostować nogi, przewietrzyć auto, przewietrzyć samego siebie, mówiąc kolokwialnie.
Ciekawe, zrobić
oczywiście
gimnastykę.
Tak, rozprostować nogi, przeciągnąć się, napić się kawy. Naprawdę dojedziemy, nawet jeśli pół godziny później
obiadać, na przykład, nie ma. Bo bardzo dużą senność często u kierowców powoduje posiłek, który gdzieś tam w podróży spożywamy. Lepiej zjedzmy mniej. Dojedźmy na miejsce i wtedy zjedzmy coś więcej, bo często nasz organizm najedzony po prostu odmawia nam posłuszeństwa. Walczymy wtedy ze snem zamiast o to, żeby bezpiecznie po prostu prowadzić auto. Poza tym, jeśli jest tak, że czuję, że jestem zmęczony, że te powieki opadają, że najchętniej bym się już położył, jeśli jest taka możliwość, zawsze może nas ktoś zmienić. Tak. Teraz już raczej jest tak, że dwie osoby przynajmniej w tym aucie mają prawo jazdy. Bardzo często jest to możliwe, ale myślę, że to też jest bardzo dobre rozwiązanie, żeby kierowcy się po prostu zmieniali, zwłaszcza kiedy ta trasa rzeczywiście jest długa, a nie planujemy jakichś postojów dłuższych, czy nawet noclegu po drodze, prawda? Zdarza się tak, że wsiadamy, jedziemy ciągiem, a to na pewno nie jest bezpieczne. Może powiedzmy też coś o zasadzie bezpiecznego takiego podróżowania na zasadzie ograniczonego zaufania do innych kierowców. Myślę, że tutaj kolega specjalista z ruchu drogowego powie więcej, jak się zachować w korkach, jak podróżować bezpiecznie, jak zbliżając się do skrzyżowania, jak się zachować. No i przede wszystkim w tych długich trasach, jak powinniśmy jednak ta tak zwana noga z gazu tutaj będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.
Myślę, że na początek powinniśmy zacząć od takiej życzliwości, wyrozumiałości dla innych użytkowników drogi, bo zwłaszcza w tych okresach, kiedy wymieniają się turnusy, te natężenia ruchu wzrastają i ruch powrotny i w stronę wakacji jest duży. Zdarza się, że są korki, że są osoby, które posiadają mniejsze umiejętności niż my i czasami jadą wolniej, zatem warto byłoby mieć przede wszystkim dla takiej osoby wyrozumiałość, jakoś nie próbować najeżdżać na ten samochód, bo to deprymuje strasznie, jak widzimy w lusterku takiego zniecierpliwionego kierowcę, któremu się spieszy. Na pewno nie jest to bezpieczne i psuje całą sytuację, prawda, na drodze. Wiemy o tym, że wszyscy przepisów ruchu, zwłaszcza kierujący, którzy posiadają prawo jazdy, bo jednak egzamin przeszli, przepisy znać powinni, prawda, że te przepisy przestrzegają, jednakże nawet w samej ustawie, prawie o ruchu drogowym, jest taka zasada ograniczonego zaufania. Tak dla zobrazowania ona polega na przykład na tym, że gdy ktoś włączy kierunkowskaz, który sugeruje zmianę kierunku ruchu, nie zawsze się to może odbyć, albo się pomyli na przykład.
W tym kierunku, w którym
tak,
wskazuje.
Albo nowe auta w tej chwili na przykład mają taką funkcję, że trącenie tej dźwigni kierunkowskazu uruchamia na kilka cykli to światło i po prostu mogło być naciśnięte przez pomyłkę, a zatem warto byłoby poczekać, czy ten kierunek wybrany w tym momencie jest właściwy. Tutaj przy podróży chciałbym zaznaczyć, że wyjazd to jest, wakacje to jest wyjazd, ale także przyjazd. Wiele takich niebezpiecznych sytuacji dochodzi w sytuacji, kiedy jesteśmy blisko domu. To są przedziały około 20-30 kilometrów. Znamy te rejony, wracamy, czujemy się bezpieczni, odprężeni, a tu niestety nie ma nic gorszego, bowiem ta nasza uwaga spada, a do wielu właśnie zdarzeń dochodzi w tym momencie, kiedy już jesteśmy blisko domu, a zatem warto także tą naszą uwagę, te nasze skoncentrowanie do samego końca utrzymać. Nawet gdybyśmy mieli te 10 kilometrów przed domem się chociaż na chwilę zatrzymać, przewietrzyć, prawda, to warto to zrobić, bo może nam zbraknąć w odpowiednim momencie siły na to, żeby odpowiednio zareagować.
Ale też i ta zasada ograniczonego zaufania dotyczy takich niewinnych, można powiedzieć, sytuacji, kiedy na przykład ktoś z drugiej strony zasłabnie. Ktoś jedzie z naprzeciwka, zasłabnie i nagle jedzie w naszym pasem, zaczyna jechać i nie ma za bardzo...
Różne sytuacje się mogą wydarzyć, dlatego warto przede wszystkim jechać z wyobraźnią i odpowiadać za siebie, przede wszystkim wiadomo oczywiście, ale także starać się myśleć za innych, co dany kierujący mógłby zrobić. Chodzi przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo, bo przewidując sytuację, która się może wydarzyć, jesteśmy przygotowani i możemy w odpowiedni sposób na nią zareagować.
Poza tym, jeśli chodzi jeszcze o wakacje, to one jednak zawsze wiążą się, zwłaszcza te letnie, z dobrą pogodą, a ta, o dziwo, jest taka, że jest tak, te statystyki ruchu drogowego pokazują, że więcej wypadków jest wtedy, kiedy jest ładna pogoda. Teoretycznie nic nie powinno się wydarzyć. Chociażby podczas ubiegłorocznych wakacji na terenie tylko Kujawsko-Pomorskiego województwa doszło do ponad 200 wypadków, w których zginęło 26 osób i niemalże 300 zostało rannych. Zupełnie inaczej kierowcy jeżdżą wtedy, kiedy nie ma dobrych warunków pogodowych, kiedy pada deszcz, kiedy pada śnieg. Wszyscy jesteśmy ostrożni, a dobra pogoda zwalnia troszkę niestety z takiej odpowiedzialności za to, co ja robię. Wydaje się, że ta piękna droga oświetlona słońcem, nic się nie może wydarzyć. I często jest tak, że ta prędkość wtedy jest dużo większa niż być powinna, to po pierwsze, ale jest dużo większa niż ta, którą jest w stanie potem kierowca opanować auto. I te statystyki są naprawdę nieubłagalne, jeśli chodzi o to, żeby pokazać tą zależność, że wtedy, kiedy jest dobra pogoda, wcale nie jest tak, że jest mniej wypadków. Jest wprost przeciwnie.
jakbyśmy nie spodziewali się zagrożeń po prostu na tej drodze absolutnie, a ich może być wiele.
Tak albo ufali w swoje umiejętności i w to, tak, że opony samochodu są przyklejone do asfaltu. Często. I przeceniamy tak,
przecenianie często właśnie własnych możliwości, własnej percepcji. Często nie chce nam się, jakieś zniecierpliwienie, nie chce nam się zaczekać i ustąpić tego pierwszeństwa. Myślimy, że zdążymy, a tu nagle po prostu auto już jest na naszym aucie.
Ale nie wszyscy jeżdżą samochodami. Część ludzi podróżuje pociągami, autobusami.
Tak, tutaj też mogą nas spotkać pewnego rodzaju zagrożenia. Zdarza się, że podróżując pociągiem, autobusem, też pewnego rodzaju tracimy czujność. To kołysanie powoduje senność pewnego rodzaju. I ja bym tutaj chyba zalecała jednak jakąś albo dobrą książkę, gazetę, coś, co będzie skupiało w jakiś sposób naszą uwagę, żebyśmy odrywali się czasami od tej książki i zerkali w okno, żeby raczej jednak nie zasypiać. Te sytuacje stwarzają często takie okazje dla właśnie złodziei, kieszonkowców, a osobom, które mają plecaki albo możliwość przypięcia na przykład bagażu swojego do jakiegoś stałego elementu właśnie w pociągu, zalecałabym właśnie zanim usiądą i już przypięły taki bagaż. Czasami, jeżeli nie ma innej możliwości, niech przypną nawet do siebie, do paska swojego, dajmy na to jakiś pasek przewiązać. Zdarza się, że kieszonkowcy, wykorzystując sen, potrafią nawet ukraść z torby, którą trzymamy na kolanach, laptopa. Po prostu wycinają tak zgrabnie i tak delikatnie dziurę, że wyciągają cały sprzęt. Też zalecałabym, jak w każdym miejscu, czy to będziemy na zakupach, czy w podróży, rozkładanie pieniędzy, naszych dokumentów w różne miejsca. Odtwarzanie dokumentów to są godziny spędzone w urzędach, a często osoby zarówno gotówkę, jak i dokumenty trzymają w jednym miejscu, najczęściej w portfelu. I wtedy tracimy tak naprawdę wszystko. Jeżeli jest to możliwe, a mamy możliwość w kieszonkach różnych, na dnie torby, plecaka, porozkładajmy te pieniądze, które mamy, wiadome sobie miejsca, ale w różne miejsca, żeby nie okazało się, że na przykład nie jesteśmy w stanie wrócić do domu, bo nie mamy już za co, bo na przykład zostaliśmy sprytnie okradzeni w jakimś sztucznie stworzonym przez złodziei tłumie lub przy wykorzystaniu takiego ścisku właśnie przez kieszonkowca, kiedy to wiele osób czeka na przykład na pociąg, wchodzi jednocześnie, chce wsiąść do wagonu. Tego typu sytuacji starajmy się unikać.
Ale to też jest taki ścisk, taki tłum.
Tak, często, my wiele razy już mówiliśmy nawet tutaj w programach o tym, że kieszonkowcy bardzo często tworzą tak zwany sztuczny tłok, taki ścisk. Nagle ktoś się o nas ociera, to też złodzieje wykorzystują sytuację, kiedy sprawdzają naszą czujność na dotyk, tak? Czułość na dotyk. Jeżeli nie reagujemy, nie odwracamy się w żaden sposób, to jest to sygnał dla złodzieja, że nie zareagujemy też na inną sytuację typu wyciągnięcie portfela z jakiejś kieszeni. Ja zawsze doradzam, żeby chować ten dobytek w kieszenie zasuwane, wewnętrzne kieszenie zasuwane naszej odzieży. No, latem nieczęsto mamy taką kurtkę czy taki płaszcz, ale możemy schować do przedniej kieszeni spodni. Często są osoby, które noszą jakieś saszetki. To też jest dobre dosyć rozwiązanie, ale trzymajmy na przykład ręką ją. To samo jeśli chodzi o damskie torebki. Starajmy się trzymać ręką jeszcze dodatkowo torebkę, a jeśli mamy plecak, to tutaj apel też do osób, do studentów. Często studenci trzymają ten plecak cały czas na plecach. Zdejmijmy go i miejmy ten bagaż przed sobą, żebyśmy widzieli i obserwowali, czy ktoś przypadkiem właśnie z tyłu nie wyciąga nam czegoś, co jest dla nas ważne. Jeszcze, jeśli mogę, tutaj do osób wszystkich, które dojeżdżają gdzieś do hoteli, do jakichś miejsc wypoczynków, starajmy się, kiedy wyciągamy bagaże, rozpakowujemy, to też jest świetna sytuacja dla złodziei, którzy mogą nas obserwować. Będą patrzyli czasami, czy co pakujemy do samochodu, do auta, dajmy na to dzień przed podróżą, czyli lepiej się zapakować tego ostatniego dnia, a nie pozostawiać tych bagaży na noc, lub na przykład nie pozostawiać torby czy walizki, za chwilę po nią wrócę, bo za chwilę może się okazać, że nie mamy po co wrócić. To samo, jeśli mogę odradzić, nigdy nie kładźmy niczego typu saszetka, dokumenty, portfel na dachu pojazdu. Zdarza się bardzo często, już może dzisiaj troszkę mniej, ale policjanci wiele takich sytuacji przyjmowali, takich zgłoszeń, że ktoś pozostawił po prostu coś na dachu pojazdu i właśnie pojechał. Nie zawsze miał to szczęście, że znalazł się uczciwy znalazca, który odniósł na przykład na policję, czy do biura rzeczy znalezionych, czy też wysłał dokumenty do urzędu, który go wydał.
Ja myślę, że jeszcze wracając do tych podróży pociągiem, to wtedy, kiedy podróżujemy w dzień, to na pewno, zwłaszcza wieczorami, wybierajmy takie przedziały, w których ktoś siedzi. Właśnie nie te puste, w których będziemy sami i nie będzie nawet do kogo się odezwać. Ta rozmowa z osobą poznaną, oczywiście musimy pamiętać o tym, że tej osoby nie znamy, więc to ograniczone zaufanie musi pozostać. Natomiast na pewno jest bezpieczniej być w przedziale, w którym ktoś inny podróżuje, niż być samemu, bo jak usnę, to jeszcze jest szansa, że ta druga osoba nie uśnie i kiedy będzie miało się wydarzyć coś niedobrego, to ta druga osoba to zauważy. Natomiast jest często też tak, że ta podróż pociągiem to podróż również w nocy. I właściwie nie usnąć wtedy jest, nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, mi to by się na pewno nie udało. Natomiast na pewno ważne jest wtedy, żeby może zastanowić się, czy rzeczywiście cenne rzeczy muszę mieć koniecznie ze sobą. Jest teraz przecież tak, że te pieniądze można wypłacić w bankomacie już jak przyjedziemy na miejsce, a zabrać ze sobą rzeczywiście tylko tyle, ile jest absolutnie konieczne. No i rzeczywiście wtedy, kiedy jedziemy w grupie, no to na pewno jedna osoba powinna czuwać i tego bagażu pilnować. I tak samo przy zamieszaniu, przy wsiadaniu do pociągu, teraz w czasie wakacji, wiadomo jak wyglądają dworce, że te pociągi najbardziej oblegane nad morze albo w góry, prawda, czasami są takie, że się szpilki nie wciśnie. I dlatego zwracajmy też uwagę na to, co się dzieje z naszym bagażem, żeby potem nie było kłopotu, a bardzo często jest też tak, że osoba, która potem przychodzi do policjantów, żeby złożyć zawiadomienie, że coś zostało skradzione, nawet nie wie, gdzie to się stało i w którym momencie to było. Także na pewno ta czujność w podróży jest obniżona, bo skupiamy się na tym, że już jedziemy, że za chwilę będzie fajnie. No i żeby tak było, żeby nic tego nie zakłóciło.
Wakacje to przede wszystkim ludzie młodzi, którzy mają dużo czasu. Wtedy no tak. Też się różne zagrożenia pojawiają.
Tak często się mówi, tak naprawdę my ze swoich też informacji wiemy, że to jest czas, kiedy młodzież inicjuje zarówno z alkoholem, pierwszy raz z narkotykami, to są pierwsze jakieś przygodnie poznane osoby. Często mogą się zdarzyć osoby, które niekoniecznie mówią czy uczą nasze dzieci tego samego, co rodzice przekazywali przez wiele lat. Zdarzają się i jakieś sytuacje związane z sektami. I tutaj myślę, że przede wszystkim rozmawiajmy z naszymi dziećmi.
Ale
nie na
zasadzie.
Tak, tak. Nie jak już jest
za późno.
Tak, po fakcie.
Chociaż też trzeba rozmawiać.
Zawsze trzeba rozmawiać. Natomiast myślę, że rozmawiajmy z naszymi dziećmi. Nie ma, tak naprawdę nie ma jednego złotego klucza i rozwiązania instrukcji obsługi, bym tak to nazwała, do każdego z nas i do każdego dziecka. Podobno na sekty jesteśmy wszyscy w jakiś sposób podatni, ale jeśli będziemy rozmawiać, jeśli też sami swoim dzieciom w jakiś sposób stawiamy pewne granice, to i one czują się pewniej we własnych domach, kiedy wiedzą, że coś jest wolno, a czegoś nie akceptujemy. Natomiast należy rozmawiać o zagrożeniach. Dzisiaj wszechobecny internet niesie ze sobą też mnóstwo różnego rodzaju zagrożeń w sensie kontaktów. Tak naprawdę wielokrotnie nasze dzieci nie wiedzą, kto siedzi po drugiej stronie tego monitora, po drugiej stronie sieci i przestrzegajmy przed takimi kontaktami. Rozmawiajmy z dziećmi o zagrożeniach typu używki, tak, że w naszych domach też nie akceptujemy tego, że nie chcemy, że kochamy je i że chcemy, żeby unikały po prostu takich niebezpiecznych sytuacji. na pewno są to bardzo trudne sytuacje, ale też mówmy o tym, że kiedy idą na koncert, kiedy idą na jakiś festiwal, może ktoś namówi do jakiegoś wypicia drinka, do jakiegoś alkoholu. Też mówmy o tym, żeby jednak trzymały ten napój ze sobą i nie pozostawiały go choćby na chwilę, bo nigdy nie wiemy, kto nas obserwuje i jakie zamiary może mieć względem nas.
Coś może dosypać, nie? Na przykład.
Różne sytuacje, mówi się o różnych substancjach. Dzisiaj jest ich wiele, już nie tylko narkotyki. Tych zagrożeń jest wiele i nasze dzieci myślę, że wiedzą o tym, że są takie substancje, ale też niejednokrotnie mają zbyt małą wiedzę, żeby nie próbować tego, ponieważ niesie to zagrożenie przede wszystkim życia i zdrowia, że niejednokrotnie może doprowadzić również do śmierci, zażycie jakiejś substancji, której składu nie znamy, a na ratunek medyczny może po prostu być zbyt późno.
Poza tym ja myślę, że też trzeba rozgraniczyć, tak, taką młodzież, która już wiadomo, że wychodzi sama,
tak.
I zupełnie co innego do nich dotrze, jeśli jeszcze jesteśmy w stanie, bo tak naprawdę tą edukację to trzeba zacząć dużo, dużo szybciej. Nie wtedy, kiedy mamy dzieci na końcu szkoły podstawowej czy na początku gimnazjum, tylko ta praca musi się zacząć dużo szybciej, właściwie już od przedszkola. Chociaż oczywiście jest też tak, że w czasie wakacji to te dzieci, powiedziałabym jeszcze nie takie nastolatki, prawda, ale ciągle jeszcze maluchy, pozostają bez opieki, bo my idziemy do pracy, tego urlopu jest tyle, ile jest, a wakacje trwają 2 miesiące, więc wiadomo, że te młodsze dzieci wtedy, kiedy nie ma innej możliwości, bardzo często zostają same w domach, tak? Nie zawsze wyjadą, nie zawsze pojadą do cioci, do babci na kolonie, czasami pozostają same i te dzieci też trzeba nauczyć, jak w tym domu funkcjonować, co one mogą robić, tak? Że nie wolno im otwierać nikomu, kogo nie znają, nawet jeśli ten ktoś mówi, że to mama przysłała mnie, masz mi otworzyć i masz mi coś dać. To są rzeczy na pewno bardzo ważne. Natomiast z tymi starszymi, to tak jak mówi koleżanka, wiadomo, że to są dzieci, których nie utrzymamy w domu, prawda? To już nie mówimy tutaj o dzieciach, tylko o nastolatkach. Taka, powiedziałabym, wczesna młodzież, prawda? To są osoby, które i tak wyjdą, które pójdą, które będą się spotykać i myślę też takie nauczenie ich współodpowiedzialności za te osoby w grupie. Jak już idziemy wszyscy, jak już jest tak, że pojawia się to piwo, to pilnujmy się nawzajem, pilnujmy tego kolegi, nie zostawiajmy go samego, że nie wiadomo potem, co się z nim stało. Tak?
Bo on się, że idziemy razem i wracamy razem. To jest właśnie ta odpowiedzialność za inną osobę. Nie pozostawiamy jej, bo tam sobie z czymś nie poradził albo słabszy jest, tylko po prostu wszyscy bądźmy odpowiedzialni. Idziemy grupą i grupą wracajmy.
To jest też, to myślę, jest bardzo ważne, bo sytuacje, które nawet zdarzyły się w naszym województwie, pokazały właśnie tak to, że potem ci koledzy nawet nie wiedzą, kiedy ten ktoś się odłączył. Nie wiedzą, kiedy to się stało. I dopiero rano widzą, że go nie ma. A najczęściej
jest to za późno.
Jest już za późno.
No i tutaj młodzi się zdarzają także w ruchu drogowym, prawda? Bo czasami obserwujemy, że jakiś znak jest przewrócony albo wygięty, bo jakiś młodzieniec próbował tu udowodnić swoją męskość i siłę udowodnić, prawda? I tu ważna rola właśnie grupy, także no rodziców oczywiście przede wszystkim, żeby uświadomić odpowiedzialność, bo to jest nie tylko wykroczenie, ale w sytuacji, kiedy naruszenie danego znaku, który jest ustawiony w celu poprawy bezpieczeństwa szczególnego, na przykład znaku stop, prawda, czy pozostawienie jakiejś przeszkody, śmietnika na środku drogi, może spowodować wypadek śmiertelny i wówczas z wykroczenia takiego mniejszej gatunkowo sprawy robi się poważna sprawa, rysa na życiorysie młodego człowieka, nie jest to nikomu potrzebne w tym momencie.
Ja myślę, że do tej młodzieży jeszcze wrócimy, ale idąc dalej do dzieci, są takie no, gdzieś momenty, których też nie wiadomo, jak co zrobić, jest panika wtedy. Jak zareagować, na przykład no, takie zadławienie się dziecka. I wiem, że powstał specjalny film instruktażowy,
który też można
który dla Państwa teraz w tym momencie wyświetlimy. Zapraszam do obejrzenia.
Proszę siadać. Dobra. Mieliśmy wezwanie, że w tym mieszkaniu jest hałas pod dziecka. Niech pan siada. Spokojnie.
Dobrze, co się dzieje? Nie kasz, już dobrze, cicho.
Co się dzieje?
Zadławienie to stan zagrożenia zdrowia i życia, w którym górne drogi oddechowe zostają zamknięte częściowo lub całkowicie przez ciało obce. Charakteryzuje się nagłym początkiem zaburzeń ze strony układu oddechowego, z kaszlem, świstem oddechowym, zasinieniem powłok skórnych, to jest niedrożności częściowej, do ciszy i bezgłośnego kaszlu z utratą przytomności, to jest niedrożności całkowitej. Jeżeli dziecko skutecznie kaszle, nie wykonujemy żadnych czynności ratunkowych. Sam efektywny kaszel jest wystarczający w tej fazie zadławienia. Jeśli podczas badania dziecka stwierdzamy obecność ciała obcego i możliwość jego usunięcia, robimy to jednorazowo ruchem wygarniającym małego palca własnej ręki. Jeśli ciało obce jest umiejscowione głęboko, co uniemożliwia jego wygarnięcie, nie podejmujemy takiej próby, aby nie przesunąć go w głąb dróg oddechowych i nie spowodować wtórnych obrażeń.
Ola, słyszysz mnie? Ola.
Ona się dusi.
Niech pani zostawi. Piotr, tu leżą jakieś tabletki. Dziecko chyba wzięło do buzi tabletkę. Nie wiem, czy się nie zakrztusiło. Wezwij pomoc, karetkę.
Okej. Okay. 10291. Jestem na Chodkiewicza 32. Pilnie wezwij karetkę. Zadławienie dziecka. Jak mnie zrozumiałeś? Dziękuję.
Jeśli dziecko jest jeszcze przytomne, ale nie kaszle, lub kaszle nieefektywnie, wykonaj do 5 uderzeń otwartą ręką w okolicę międzyłopatkową. Za każdym razem sprawdzając, czy ciało obce nie wydostało się do jamy ustnej lub na zewnątrz. Ułóż dziecko brzuchem na swoim przedramieniu, główką skierowane w dół, aby do usunięcia ciała obcego wykorzystać również grawitację. Przedramię ułóż na swoim udzie. Pamiętaj, żeby podeprzeć główkę dziecka, stosując ułożenie palców ręki w kształcie litery V. Jeśli uderzenia międzyłopatkowe są nieskuteczne, to u dzieci do 1 roku życia wykonaj do 5 razy uciśnięcie klatki piersiowej 2 palcami, podobnie jak podczas resuscytacji, ale wolniej i z większą siłą.
Piotr, dziecko zrobiło się wiotkie, chyba straciło przytomność.
Daję na stół.
U dziecka powyżej 1 roku życia postępujemy podobnie jak u osoby dorosłej. To znaczy zamiast klatki piersiowej uciskamy nadbrzusze, również do 5 razy. Stań z tyłu i obejmij pacjenta ramionami pod pachami. Umieść swoją lewą zwiniętą w pięść rękę poniżej wyrostka mieczykowatego, między pępkiem a dolną częścią klatki piersiowej. Chwyć ją prawą ręką i energicznie pociągnij ręce do siebie i ku górze, żeby przez nacisk na przeponę uzyskać wzrost ciśnienia w klatce piersiowej.
Dziecko zrobiło się wiotkie, chyba straciło przytomność.
Daj na stół.
Jeśli dziecko straciło przytomność, należy je położyć na twardej i płaskiej powierzchni, udrożnić drogi oddechowe i skontrolować jamę ustną. Jeśli ciało obce jest widoczne, można jednorazowo spróbować wygarnąć je palcem. Nigdy nie usuwaj ciała obcego na ślepo, ponieważ może to spowodować jego przesunięcie w głąb dróg oddechowych. Oceniamy oddech 3 zmysłami. Patrzymy, słuchamy, czujemy, jednak nie dłużej niż 10 sekund.
Nie oddycha.
Podejmij próbę wykonania 5 oddechów ratowniczych. Jeśli nie spowoduje to żadnej reakcji ze strony dziecka, przejdź do uciskania klatki piersiowej bez sprawdzania oznak krążenia.
Nie oddycha, masuj. Dziesięć dla 9-1. Rozpoczynamy reanimację. Przyspiesz karetkę. 3, 4, dziękuję. 5, 6, 7, 8, 9,
wykonaj resuscytację w algorytmie 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze. Ratownicy powinni użyć techniki dwóch rąk. 2 kciuki na mostku, reszta obejmuje klatkę piersiową.
Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
W przypadku resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez jedną osobę, wytyczne zalecają uciśnięcia wykonywane jedną ręką przez opuszki dwóch palców, to jest drugiego i trzeciego palca. Uciskanie klatki piersiowej wykonuje się na głębokość 1/3 wymiaru przedniotylnego klatki piersiowej, to znaczy około 4 cm u niemowlęcia i około 5 cm u dzieci powyżej 1 roku życia. Uciskanie musi być realizowane z jak najmniejszą ilością przerw. Zarówno dla niemowląt, jak i dla dzieci częstotliwość uciśnięć klatki piersiowej powinna wynosić co najmniej 100 na minutę, ale nie więcej niż 120 na minutę. Pomoc przy zadławieniu u dzieci. W przypadku kaszlu efektywnego zachęcaj do kaszlu i obserwuj pacjenta. Oceniaj efektywność kaszlu i stan przytomności. W sytuacji kaszlu nieefektywnego, gdy pacjent jest przytomny, wykonaj do 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową oraz u dzieci poniżej 1 roku życia do 5 uciśnięć klatki piersiowej, a u dzieci powyżej 1 roku życia do 5 uciśnięć nadbrzusza. W sytuacji, gdy pacjent jest nieprzytomny, udrożnij drogi oddechowe, wykonaj 5 oddechów ratowniczych oraz resuscytację krążeniowo-oddechową według algorytmu 30/2.
Bardzo piękny film, instruktażowy, ale też można, jeżeli ktoś jakoś nieuważnie go być może obejrzał, może jeszcze do niego wrócić, można znaleźć na internecie.
Tak, tam na stronach internetowych Kujawsko-Pomorskiej Policji w zakładce Pierwsza Pomoc jest więcej filmów dotyczących udzielania pierwszej pomocy, z których można skorzystać, bo myślę, że ludzie bardzo często boją się udzielać pierwszej pomocy, bo po pierwsze nie wiedzą, jak to robić, a po drugie obawiają się, że zrobią komuś krzywdę, a trzeba pamiętać o tym, że udzielenie pomocy, nawet wtedy, kiedy dojdzie do pęknięcia żeber, czyli teoretycznie możemy się obawiać, że ktoś będzie miał do nas pretensje, udzielanie pierwszej pomocy zwalnia osobę z odpowiedzialności jakiejkolwiek. To jest działanie w stanie wyższej konieczności. Ja ratowałem czyjeś życie. A film, który przed chwilą pokazaliśmy, to film, jak udzielać pomocy tak małym dzieciom, bo tego ludzie bardzo często w ogóle nie wiedzą i się boją, że zrobią komuś krzywdę. Także na pewno ta siła ucisku i sposób, w jaki wykonujemy sztuczne oddychanie i masaż serca, musi być uzależniona oczywiście od wieku osoby. Zupełnie inaczej będziemy prowadzili to udzielanie pierwszej pomocy u tak małego dziecka do roku, a inaczej u osoby oczywiście dorosłej, ale ten cykl, o którym tutaj mówi policjant na filmie, jest taki sam, czyli 2 wdechy i 30 uciśnięć. I to jest rzecz, którą powinniśmy sobie po prostu zapamiętać. Te uciski na wysokości klatki piersiowej, na wysokości mostka, to już jest wystarczające. I prowadzimy, i nie przerywamy tej akcji do czasu przyjazdu karetki pogotowia. To też jest ważne, żeby pamiętać o tym, aby tą karetkę wezwać, bo inaczej się jej po prostu nie doczekamy. Może nikt nie widzieć, co się dzieje, prawda? To jest ważne. Najpierw wezwać pomoc, a potem samemu zacząć tej pomocy udzielać. Udzielanie pierwszej pomocy to też rzecz, która na pewno będzie miała związek z utonięciami. Stąd tutaj chciałabym zacząć mówić o kąpielach, o bezpiecznych kąpielach, o tym, co to oznacza. Przede wszystkim trzeba być trzeźwym. Jeżeli chce korzystać ze sprzętu wodnego, jeżeli chce korzystać z kąpieli, to muszę być osobą trzeźwą. Statystyki również są nieubłagane i te utonięcia, z którymi mamy do czynienia, najczęściej albo bardzo często towarzyszy im niestety wcześniej wypity alkohol. wypity alkohol, osoba wchodzi do wody, po pierwsze przecenia swoje możliwości i tak jest najczęściej. Jestem doskonałym pływakiem, nic mi się nie może stać, a tak nie jest. Odwaga jest dużo większa, a niekoniecznie dokładnie, a niedokładnie adekwatna do umiejętności. Czasami jest wprost przeciwnie. Po drugie, zupełnie inaczej nasz organizm reaguje wtedy, kiedy osoba zaczyna nurkować, a jest pod wpływem alkoholu. Przestaje mieć możliwość oceny, gdzie jest góra i gdzie jest dół. Stąd też bardzo często te utonięcia osób pod wpływem alkoholu. Ja już nie mówię o reakcjach organizmu, który rozgrzany wchodzi do wody. Jeśli jest w nim alkohol, zupełnie są inne reakcje niż w sytuacjach, kiedy jest ta osoba trzeźwa. Tak samo jest ze sprzętem pływającym, czy to kajak, czy to ponton. Po pierwsze pamiętajmy o tym, że pływanie tego rodzaju sprzętem pod wpływem alkoholu jest zakazane i jeżeli okaże się, że taka osoba zostanie zbadana i będzie miała powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie, to zostanie ukarana mandatem.
A kto może zbadać?
Oczywiście może to zrobić policja. Takie badanie może przeprowadzić policjant. Może zostać wezwany taki policjant na interwencję przez ratownika, któremu nie podporządkuje się osoba, która zachowuje się w sposób niewłaściwy. Takie badanie zostanie przeprowadzone. I niestety pamiętajmy o tym, że za to grozi mandat nawet do 500 zł, więc wcale nie mały. Inna sprawa to gdzie się kąpać. Wybierajmy, oczywiście namawiamy do wybierania plaż strzeżonych, chociaż ich nie jest tyle, ile byśmy sobie tego życzyli. Jeśli jest tak, że nie ma takiej możliwości i wybieramy plaże, na których nie ma ratowników, to niech to będą akweny, które znamy, które nie są dla nas zupełnie obce. Absolutnie nie powinniśmy kąpać się w rzekach. Rzeki są niesłychanie zdradliwe. Mają nurt, który się zmienia. Pod powierzchnią rzeki, pod taflą rzeki bardzo często przepływają konary, których w ogóle nie widać gołym okiem wtedy, kiedy stoję na brzegu. Rzeki są bardzo zdradliwe i sytuacje, z którymi mieliśmy do czynienia w Polsce, pokazują, że są śmiertelnie niebezpieczne. Dlatego absolutnie, absolutnie nie powinniśmy wybierać rzek jako tych miejsc, gdzie będziemy się kąpać.
Jeszcze wspomnę, bo wiele osób może nie ma tej świadomości, że oprócz tego, co koleżanka wspomniała, że jest zmieniający się jakiś nurt, wiry i tak dalej, to jeszcze istnieje takie niebezpieczeństwo nanoszenia gruntu w rzece lub zabierania go przez nurt rzeki. I miejsce, które dotąd było bezpieczne, za kilka dni, za tydzień, za dwa może okazać się niebezpieczne i bardzo głębokie. Więc wchodzimy dwa kroki i za chwilę się okazuje, że jest głębia i nie jesteśmy w stanie zapanować nad swoim ciałem ani wydostać się, ponieważ porywa nas nurt. Często są tak zwane też igłówki, czyli tworzą się pewnego rodzaju naniesienia, gdzie też tworzą się pewnego rodzaju wiry. Także tak jak koleżanka mówi, ja bym odradzała w ogóle wszystkim i nie uczmy naszych dzieci, że w rzece można się kąpać. Po prostu nie wolno.
Pamiętajmy może też o tym, że jeśli korzystamy ze sprzętu pływającego, czy to będzie rower, kajak, czy łódka nawet wiosłowa, to kapok nie jest obowiązkowy, ale kapoków, kamizelek ratunkowych w takiej łodzi czy na rowerze wodnym musi być tyle, ile osób. Jeżeli nie umiem pływać, to naprawdę gorąco namawiamy do tego, żeby ten kapok jednak ubrać, a na pewno mieć go ze sobą. Jeżeli dojdzie do wywrócenia się łodzi, to oczywiście łatwo powiedzieć nie panikuj, zwłaszcza wtedy, kiedy umiejętności pływackie są minimalne albo wręcz żadne, ale to jest też podstawowa zasada, żeby postarać się dostać do tego sprzętu, z którego wypadliśmy i się go po prostu przytrzymać i wzywać pomocy i oczekiwać na to, że ona po prostu nadejdzie, chociaż też trzeba umieć oczywiście ratować osoby tonące. Na pewno jeśli jestem świadkiem takiej sytuacji, to przede wszystkim co mogę zrobić, to wezwać pomoc. jeżeli nie czuje się na siłach, żeby przystąpić do akcji ratunkowej, to chyba lepiej tego nie robić, bo moje własne życie i zdrowie jest na pewno najważniejsze, ale wezwać pomoc może w tej chwili już chyba każdy, bo jak się spojrzy, to nie wiem, czy są jeszcze osoby, które nie mają telefonów komórkowych, a na pewno na plaży będzie tak, że ktoś ten telefon będzie miał i to jest bardzo ważne, żeby ktoś wykonał ten telefon, a nie myślał, że już na pewno ktoś zadzwonił, więc ja nie będę tego robić. Lepiej, żeby tych telefonów nawet było 10, ale żeby były.
Przed nami kolejny film o utonięciach. Dlatego zapraszamy Państwa do uwagi.
Zaraz się coś... Tu.
Zobacz, postawili znak.
Ole piwko.
Światowa Organizacja Zdrowia WHO ocenia, że każdego roku z powodu utonięcia umiera na całym świecie około 450 tysięcy osób. W 2011 roku na terenie Polski policji zgłoszono 464 wypadki tonięcia. W wyniku tych zdarzeń utonęło 396 osób, w tym 360 na wodach ogólnodostępnych. 127 osób uratowali policjanci. Główne przyczyny tonięcia: niedostateczna umiejętność pływania, pływanie pod wpływem alkoholu lub narkotyków, wstrząs termiczny, nadmierne wyziębienie organizmu, wchodzenie do wody przy schorzeniach, np. układu krwionośnego, skurcze mięśniowe, wiry wodne, skakanie do nieznanej wody.
Tam chyba ktoś tonie.
Zawsze należy pamiętać o własnym bezpieczeństwie i przez cały czas starać się minimalizować ryzyko zarówno swoje, jak i ratowanego. Jeśli wejście do wody jest konieczne, oceń realnie swoje umiejętności w pływaniu. Bezzwłocznie powiadom dyżurnego o zaistniałym zdarzeniu.
Jesteśmy w Borównie na niestrzeżonym kąpielisku. Przyślij pilnie karetkę pogotowia.
Prowadząc akcję ratunkową, zachowuj ciągły kontakt wzrokowy z poszkodowanym. Nie skacz na głowę, nie płyń z głową zanurzoną w wodzie i tym podobne. Wszystkich poszkodowanych należy wydobywać z wody w jak najszybszy i bezpieczny sposób. Staramy się holować osobę oburącz za żuchwę przy zachowaniu prostych rąk w stawach łokciowych lub stosować metodę holowania poszkodowanego za doły pachowe.
Dawaj go. Złap go. Masz. Go, idziemy na brzeg.
Oceniamy pacjenta według schematu ABC, pamiętając, że należy wykonać jak najszybciej 5 wstępnych oddechów ratowniczych. Pamiętaj, 5 oddechów ratowniczych wykonujemy u pacjentów podtopionych, zatrutych, zadławionych, z obrażeniami ciała i u dzieci. U nich przyczyną zatrzymania krążenia jest zatrzymanie oddechu, czyli niewydolność oddechowa.
Halo, słyszysz mnie? Słyszysz mnie?
Słysz.
Leż tutaj, leż spokojnie. Leż spokojnie.
Pomoc jest. Jeżeli podczas wykonywanych oddechów ratowniczych pacjent zacznie wymiotować, ułóż go w pozycji bocznej, aby nie dopuścić do zachłyśnięcia. Pamiętaj o zapewnieniu poszkodowanemu komfortu termicznego i wsparcia psychicznego.
Spokojnie tylko, tak? Nie ruszaj się. Halo, słyszysz mnie? Co się stało? Słyszysz? Takie trochę na mnie? Coś ma w ustach?
Jeśli podczas kontroli jamy ustnej zauważymy ciało obce i możemy je bezpiecznie usunąć, robimy to ruchem wygarniającym małego palca własnej ręki.
Nie oddycha?
Jeśli po wykonaniu 5 oddechów ratowniczych poszkodowany nadal nie oddycha, nie ma oznak krążenia, przystępujemy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej według algorytmu 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze.
Nadal nie oddycha, masuj.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30.
Co roku w wyniku skoków do wody w nieznanym miejscu setki osób łamie kręgosłup. Uszkodzenie ma często charakter porażenia rdzenia kręgowego, prowadzącego do paraliżu górnych i dolnych kończyn. Są to urazy powodujące nieodwracalny brak sprawności ruchowej.
Jesteśmy na plaży w Borównie, na niestrzeżonej. Mamy osobę, która skoczyła do wody z pomostu. Wezwij karetkę. Powtórz, jak mnie zrozumiałeś. Dziękuję.
Podczas wyciągania poszkodowanego z wody należy stabilizować jego głowę i kręgosłup szyjny, aby nie pogłębić lub nie spowodować wtórnych obrażeń pacjenta. Gdy poszkodowany nie oddycha, należy go jak najszybciej ewakuować z wody celem rozpoczęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wyciągamy osobę z wody za pomocą chwytu Rautka. Chwyt ten stosowany jest w pierwszej pomocy. Służy do ewakuacji poszkodowanego z miejsca zagrożenia. Należy go stosować jedynie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia. Chwyt Rautka pozwala na przeniesienie w bezpieczne miejsce osoby, która jest cięższa od nas, z zachowaniem ręcznej stabilizacji głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa. W przypadku, gdy poszkodowany oddycha, a mechanizm urazu wskazuje na możliwość uszkodzenia kręgosłupa, wtedy należy osobę ewakuować z wody przy pomocy deski ortopedycznej, a w przypadku jej braku za pomocą innych improwizowanych noszy zapewniających odpowiednią sztywność, np. narty wodne, drzwi i tym podobne, tak aby nie pogłębić obrażeń u poszkodowanego. Gdy nie mamy możliwości ewakuowania z wody w sposób bezpieczny poszkodowanego, podejrzenie uszkodzenia kręgosłupa, a warunki termiczne otoczenia i wody są dobre, wtedy należy rozważyć oczekiwanie na pomoc, pozostając z pacjentem w wodzie, zapewniając mu ręczną stabilizację głowy i kręgosłupa oraz wsparcie psychiczne. W przypadku, gdy na miejscu zdarzenia jest dostępny automatyczny defibrylator zewnętrzny AED, należy pamiętać o osuszeniu klatki piersiowej poszkodowanego przed użyciem AED.
Wakacje są piękne, wypoczynek, ale grożą nam różne niebezpieczeństwa, o których też była mowa w tym filmie instruktażowym. Zapraszamy również Państwa do wzięcia udziału w naszych rozmowach. Numery telefonów już się powinny wyświetlać Państwu na ekranach. No właśnie, to są ta woda. Woda jest zdradliwa, szczególnie w tych miejscach, które są nieznane, to pokazał ten filmik, ale te skoki też do wody gdzieś.
No na pewno wtedy, kiedy się decyduje na takie szaleństwo. Wiadomo, że wszyscy chcemy się dobrze bawić nad wodą, ale jeżeli jest to akwen, którego nie znamy, no to na pewno nie należy postępować w sposób nieroztropny poprzez na przykład takie skakanie na główkę do wody, gdzie nie wiem, jak jest głęboko. Potem kończy się to tragicznie, bardzo często kalectwem. Tak naprawdę wszystko się pewnie kończy dla takiej osoby. Oczywiście, że można jeszcze potem normalnie funkcjonować i żyć, ale mogłem być zdrowym człowiekiem, prawda? Gdyby ta chwila rozsądku była, żeby nie wybierać takich miejsc, których nie znam, na oddawanie tego typu skoków. No i przede wszystkim uczyć się takich rzeczy też w bezpiecznych miejscach. No i lepiej na basenie pod okiem ratowników. Tak się wydaje.
Dzieci wyjeżdżają na kolonie też i wiadomo, wtedy te 2 tygodnie, nieraz 3 tygodnie są bez rodziców, ale co wtedy powinniśmy jako rodzice podjąć, jakie czynności?
Żeby na pewno było... sprawdzić, z kim tak naprawdę dziecko wysyłam na kolonie, tak? Niech to będzie sprawdzony organizator letniego wypoczynku. Takie rzeczy można sprawdzić w kuratorium. Czy jest to w ogóle obóz, czy kolonia zgłoszona? A taka powinna być. Czy osoby, które są opiekunami, rzeczywiście mają do tego kwalifikacje, czy nie są to osoby zupełnie przypadkowe, które tak naprawdę nie będą dbały o bezpieczeństwo naszych dzieci. Myślę, że to jest bardzo ważne. Oczywiście no, nauczyć dzieci tego, że tam na obozie, na kolonii muszę podporządkować się tym poleceniom, które wydaje opiekun, co pewnie nie zawsze jest takie łatwe, bo to przecież nie mama i nie tata, którzy są autorytetem. Oczywiście nauczyć i porozmawiać z dziećmi, zanim one wyjadą na te kolonie, że wszystko, co dzieje się na kolonii czy na obozie, ma określony schemat, ma określone ramy. No i w tym schemacie i w tych ramach należy się dostosować i funkcjonować. Tak? Także nie dozwolone są samowolne oddalania się. Nawet jeśli jest to w ciągu dnia, jeżeli nie przewiduję tego program danego dnia, to nie wolno mi tego zrobić. Każde jakieś dolegliwości czy nawet tą tęsknotę zgłosić pani, tak, że jest tak, że on po prostu już musi zadzwonić do tej mamy i musi ją usłyszeć. Te kolonie mają być przede wszystkim fajnym, miłym czasem dla naszych dzieci, kiedy one sobie odpoczną, poznają grupę zupełnie innych rówieśników i spędzą fajnie czas. W tym czasie rodzice mogą też odpocząć, bo to też jest fajne. Ale tak jak mówię, ten najważniejszy jest organizator, żeby ten rzeczywiście program, który oferuje, był dostosowany do możliwości też naszego dziecka, bo teraz tak naprawdę są różne kolonie, ale jeśli nasze dziecko nie jest specjalnie ukierunkowane na sporty, to też na siłę chyba nie ma co z niego robić takiego sportowca. Także we wszystkim umiar, ale przede wszystkim sprawdzony organizator kolonii, który będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwo naszemu dziecku.
Takie kolonie, takie pierwsze wyjazdy, w zasadzie każdy kolejny wyjazd też to nauka samodzielności, więc nie dzwońmy cały czas do naszego dziecka pytając, czy już zjadł śniadanie, a co było na śniadanie, a co teraz robi i tak dalej. Natomiast nauczmy dziecko, co może zrobić w sytuacji, kiedy na przykład potrzebna jest pomoc. Dajmy dziecku na wyjazd nawet kilka takich karteczek, czy wydrukowanych, czy napisanych, żeby rozłożyło je w różne miejsca, telefon do mamy i do taty, ale nie zapisany w telefonie komórkowym, tylko właśnie na karteczce. Kiedy będzie potrzebny, albo opiekunowie nas powiadomią, albo dziecko z niego skorzysta. Też nie zalecałabym wyposażania dziecka w drogie sprzęty na kolonie. Tak naprawdę tam organizatorzy robią wszystko, żeby zająć dziecku czas i nie musi ono grać cały czas na telefonie komórkowym, tablecie czy też komputerze, bo tak naprawdę często albo może gdzieś dziecko pozostawić, albo zagubić, musi go dodatkowo pilnować, może też być mu skradzione. To są dodatkowe kłopoty, zagrożenia, sytuacje, które są zupełnie niepotrzebne, bo nie po to wyjeżdżamy na wakacje. Te wakacje niech będą też trochę od sprzętu, ale też apeluję do wszystkich opiekunów, zwłaszcza tych młodszych dzieci, żeby wyposażały dzieci w numer telefonu opiekuna i adres placówki, w jakiej się znajdują, żeby te dzieci miały takie karteczki ze sobą, wychodząc gdziekolwiek, żeby łatwiej było dotrzeć do tych opiekunów w sytuacji, kiedy dziecko zgubi ulicę, zagubi się, odłączy się od grupy. uczmy nasze dzieci, żeby nie bały się podchodzić do policjantów, strażników miejskich, do osób w mundurach, prosząc je o pomoc. Często policjant, kiedy przechodzi na przykład dzielnicowy, słyszy tekst: bo cię zabierze pan policjant. No i czegoż się uczy takie dziecko? No nieufności, no ten policjant, gdzie on mnie zabierze?
Straszny człowiek.
Stres jakiś. Tak. Nie uczmy takich zachowań. Uczmy, że policjant jest przede wszystkim po to, żeby pomóc. Bo tak naprawdę to, że zatrzymujemy i ujmujemy sprawców, to po to, żeby pomóc, tak? Ale też w każdej innej sytuacji pomagamy. Każdy pokrzywdzony, który czuje się w jakiś sposób skrzywdzony sytuacją czy przez kogoś, trafia do nas. Jesteśmy po to, żeby nieść pomoc i tego uczmy nasze dzieci.
Warto także zadbać, żeby dzieci bezpiecznie dotarły na kolonie, na wczasy. Można skorzystać z naszej pomocy, poprosić o skontrolowanie autokaru. Są to coraz lepsze pojazdy, obserwujemy to. Jednakże u nas w powiecie toruńskim od początku roku skontrolowaliśmy ponad 160 autokarów i w ponad 60 przypadkach znalazły się usterki, które należało usunąć. W kilkunastu przypadkach nie dało się ich usunąć na miejscu, ponieważ były one bardzo poważne i autokar nie został dopuszczony do ruchu, a zatem warto o to zadbać. Dobrze jest, żeby kontrola, to miejsce kontroli zostało, czas zgłoszony wcześniej, żebyśmy mogli sobie to zaplanować. I wówczas mamy gwarancję, że ten autokar jest w stanie technicznym takim, który zapewni nam bezpieczną podróż naszych dzieci. Gdy nie jesteśmy obecni na miejscu takiej kontroli, nie widzimy sami, jak policjant dokonuje takowej, można poprosić kierującego o okazanie protokołu z takiej kontroli, który zawsze wręczamy w czasie po wykonaniu takiej kontroli, jeżeli go do ruchu dopuścimy. Można go sprawdzić, będzie to dokument, który potwierdzi, że kierowca mówi prawdę, że był na takiej kontroli i mamy także pewność, że została sprawdzona jego trzeźwość, bowiem zawsze przy takowej kontroli takowego stanu trzeźwości dokonujemy badania, także jest to potwierdzeniem.
Czas nam bardzo szybko płynie, ale też wiemy, że bardzo dużo tych filmików instruktażowych powstało właśnie w policji, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Jeszcze chcemy pokazać naszym widzom taki ostatni film na temat pierwszej pomocy. Zachęcam do obejrzenia.
Jest bezpiecznie, podchodzę.
Bezpieczeństwo. Bardzo ważnym elementem czynności ratunkowych jest sprawdzenie bezpieczeństwa własnego, osoby poszkodowanej, miejsca zdarzenia. Bezpieczeństwo ratownika i poszkodowanego to także rękawiczki ochronne.
Halo, słyszy mnie pani? Co się stało? Brak świadomości.
Sprawdzenie świadomości poszkodowanego daje nam pierwsze ogólne informacje o stanie pacjenta, a brak świadomości jest już sygnałem do powiadomienia dyżurnego.
870 10 dla 91. Jestem na rogu Chodkiewicza Poniatowskiego. Kobieta, około 30 lat, nieprzytomna. Oceniamy czynności życiowe. Pozostań na linii.
Udrażniamy drogi oddechowe i sprawdzamy oddech trzema zmysłami. Patrzymy, słuchamy, czujemy. Nie stwierdzając oddechu, przyjmujemy, że poszkodowany nie ma własnego krążenia.
Nie oddycha, przystępuje do RKO.
RKO, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, czyli czynności ratunkowe, które mają na celu zastąpienie poszkodowanemu jego krążenia i oddechu. Zaczynamy od 30 uciśnięć klatki piersiowej, minimum na głębokość 5 cm, z częstotliwością minimalną 100 na minutę. Następnie wykonujemy dwa oddechy ratunkowe.
Nie oddycha, przystępujemy do reanimacji. Wezwij karetkę.
Raz, dwa, trzy, cztery, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Według wytycznych można odstąpić od sztucznej wentylacji na rzecz nieprzerwanego masażu pośredniego serca. Jednak zaleca się resuscytację w algorytmie 30 uciśnięć, 2 oddechy.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Czynności ratunkowe wykonuje się nieprzerwanie do momentu przyjazdu wykwalifikowanej pomocy medycznej, powrotu oznak życia poszkodowanego, zagrożenia bezpieczeństwa, całkowitego wyczerpania sił ratowników.
Kolejny bardzo ważny film i więcej tych filmów możemy znaleźć na stronach Policji.
Tak, na stronach Kujawsko-Pomorskiej Policji w zakładce Pierwsza Pomoc. Bardzo łatwo je znaleźć, wystarczy wpisać Policja Bydgoszcz czy Policja Toruń. Ta zakładka jest stała, także tam można zobaczyć sobie różne sytuacje, bo nie tylko te, które pokazaliśmy.
Niestety musimy już kończyć nasz program. Bardzo dużo rzeczy dowiedzieliśmy się. Pewnie jeszcze wielu rzeczy jeszcze nie znamy, nie wiemy, ale to tylko zachęcamy do tego, aby wchodzić na takie strony, w których jest to ukazywane. Też zachęcamy do dzisiejszych dalszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria. I zachęcamy do czego? Do zaufania policjantom przede wszystkim, bo jak widzimy, to są ludzie, którzy nas bronią przed niebezpieczeństwem.
Nasza praktyka, nasza praca powoduje często, że możemy udzielać takich rad, jak właśnie tutaj i teraz. Możemy czerpać tą wiedzę z sytuacji, które zdarzają się w codziennym życiu wielu osobom i przestrzegać ludzi. Wiemy, że jednak odnosi to efekt. Ja bym powtórzyła tutaj, tak jak koleżanka wspomniała, nie bójmy się też pomagać. Lato może powodować wiele sytuacji, które będą wymagały od nas takiego przełamania tego strachu przed udzieleniem pierwszej pomocy. Mogą to być zasłabnięcia ze względu na temperaturę, czy jakieś utonięcia, czy też osoby, którym zdarzy się jakiś wypadek w wodzie, młodzieży, która też czegoś popróbuje, a składowa wielu zdarzeń spowoduje, że źle się poczuje. Starajmy się nie bać pomagać innym. Zadzwońmy.
A w tym wszystkim jeszcze zdrowy rozsądek oczywiście. I bezpieczeństwo, pamiętajmy, że zależy przede wszystkim ode mnie.
I bądźmy życzliwi na drodze.
Zróbmy wszystko, żeby te wakacje tak naprawdę były przyjemnością, a nie przykrą przygodą. Starajmy się przewidywać pewne sytuacje i niebezpieczeństwa, zagrożenia.
Bardzo dziękuję Państwu i również wszystkim Państwu zgromadzonym przed telewizorami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.